Cześć, witam wszystkich. Do tych, którzy znają zawodowy stream, cieszę się, że jesteście znowu z nami. Do tych, którzy zawodowego streamu jeszcze nie znają, zaraz powiem, o co chodzi i przedstawię siebie oraz moich obecnych tutaj wspaniałych gości. I super, że wpadliście. Więc może najpierw kwestia tylko wyjaśnienia. Zawodowy stream to cykl spotkań. Ci, którzy właśnie już znają, już to wiedzą. Spotykamy się cyklicznie, mniej więcej co miesiąc i przybliżamy różne branże, różne zawody. Spotykamy się z przedstawicielkami i przedstawicielami tych branż, żeby opowiedzieli nam, jak to wygląda naprawdę, jak zdobyli dany zawód, jakie są plusy i minusy danej pracy i tak dalej. Mieliśmy już spotkanie na przykład z fizjoterapeutkami, z tłumaczami, rozmawialiśmy o branży filmowej, o data science, więc tematów już było mnóstwo. Dzisiaj trochę inny temat, ale o tym za chwilę. Spotykamy się tutaj dzięki mapie karier, która to jest projekt, w ramach którego mamy ten cykl spotkań zawodowy stream. Mapa karier, czyli projekt, który pomaga młodym ludziom podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe, odkrywać świat i zawodów, i kompetencji, i szukać możliwości rozwoju. I bardzo serdecznie Was zachęcam do sprawdzenia, na czym to polega, jeśli jeszcze nas nie znacie. Wracając do tematu dzisiejszego spotkania. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, bo właśnie nie będziemy, tak jak mówiłam, już rozmawiać o danym zawodzie, o żadnej konkretnej branży, ale porozmawiamy o możliwościach rozwoju poprzez wolontariat za granicą dla młodych ludzi oraz o okazjach w ogóle do rozwoju w jakikolwiek sposób, też poprzez poznawanie innych kultur, poznawanie innych ludzi. Ja nazywam się Ula Leszczyńska i reprezentuję dzisiaj mapę karier i mam przyjemność gościć dzisiaj Helenę i Michała, z którymi zresztą razem działamy w Stowarzyszeniu JOWO Poland, które zajmuje się dokładnie taką tematyką, tematyką dzisiejszego spotkania, głównie projektami Erasmus+, i o tym na pewno będzie dużo. Jeszcze, żeby tak może wprowadzić, o czym dzisiaj będzie, będziemy na pewno opowiadać dokładnie o różnych rodzajach wolontariatu i różnych rodzajach wyjazdów zagranicznych, z których, no od razu mogę też zachęcić, większość jest zupełnie darmowa, nie wszystkie, ale większość tak, więc będziemy mówić na pewno o programie Erasmus+ i bardzo różnych jego odsłonach, o workawayach, o workcampach, o programie ISEC, także zostańcie z nami, bo będzie na pewno się dużo działo. I zanim jeszcze oddam wreszcie głos moim gościom, to kilka informacji takich naprawdę stricte praktycznych. Spotkanie potrwa maksymalnie 1,5 godziny, być może krócej, w zależności od tego, ile będziecie mieli i będziecie miały pytań, ponieważ może ci, którzy już właśnie nas znają, wiedzą, że zawodowy stream to forma wywiadu. Ja mam już jakieś przygotowane pytania, ale chcemy też odpowiedzieć na Wasze wątpliwości dotyczące tematu, więc możecie pisać na czacie na YouTubie, jeśli tam nas oglądacie, pytania, które macie, również takie, które pojawią Wam się w trakcie spotkania w głowie, albo wpisujcie je w Menti i do niego link jest podlinkowany w opisie na YouTubie na dole. Więc gdzie Wam jest wygodniej, wpisujcie, a my postaramy się odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań i wątpliwości. Dobrze, nagadałam się, więc może oddam głos Helenie i Michałowi. Więc tak na początek, czy możecie się krótko przedstawić naszej publiczności?
To ja może zacznę. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie na zawodowy stream. Mam na imię Helena i jestem jedną z założycielek Stowarzyszenia JOWO Poland, które jest partnerem tego wydarzenia. Jestem z Warszawy i obecnie mieszkam w Czechach. Przeprowadziłam się tutaj 2 lata temu. Studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Gdańskim. I w czasie studiów powoli zaczynałam zagłębiać się w różne wyjazdy, wolontariat, międzynarodowe projekty i lokalnie międzynarodowe, i także musiałam gdzieś pojechać, o czym szczegółowo będziemy mówić później. A to wszystko zaczęło się z mojej gigantycznej pasji do podróżowania.
Rozumiem, że teraz moja kolej, także cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał I jeżeli chodzi o moją współpracę, czy w zasadzie pracę, to znaczy współpracuję wraz z dziewczynami w Stowarzyszeniu Jawopoland. Nie jestem założycielem, jestem po prostu jedną z osób, które dziewczyny wzięły do pomocy i do szerzenia właśnie świata Erasmusa. Obecnie studiuję psychologię, mimo tego, że mam 24 lata, to zacząłem pierwszy rok studiów. Ze względu na to, że wcześniej studiowałem świeżo po maturze historię, a potem rzuciłem, żeby zostać cukiernikiem. Później straciłem pracę z powodu pandemii, wiele, wiele przygód się w międzyczasie wydarzyło. Również kolejną przygodą jest właśnie świat Erasmusa i wiele wyjazdów zagranicznych, więc dużo rzeczy robiłem i w sumie trochę mnie to nie dziwi, bo moje motto też na to wskazuje, to znaczy jeżeli nie wiesz, co chcesz w życiu robić, musisz spróbować wielu rzeczy. Więc dziękuję i zostańcie z nami.
Dobra, dzięki wielkie za to wprowadzenie. Już trochę zaczęliście mówić o temacie dzisiejszego spotkania, to ja może tak pociągnę taki rąbek, który uchyliliście i chciałam was zapytać tak na sam początek, jak to się wszystko zaczęło? To znaczy wiem, jako że was znam, wiem, że dla obojga z was wyjazdy zagraniczne i świat wolontariatu to jest duża część życia, jeśli nie prawie cała, więc chciałam zapytać, jak to się zaczęło, czy pamiętacie, kiedy w ogóle zaczęliście się interesować tym tematem?
Mój pierwszy projekt taki wyjazdowy, który zrobiłam w życiu, to był rok 2015 i ja byłam wtedy świeżo po maturze i no, ja zawsze marzyłam o podróżach i to było moje takie wielki cel w życiu, że chciałabym zobaczyć jak najwięcej. A nie miałam okazji wcześniej wyjeżdżać, nigdy nie byłam na wakacjach za granicą z moimi rodzicami, więc wiedziałam, że jeszcze mam bardzo, bardzo dużo do odkrycia. I z polecenia znajomej mojej siostry, czyli to była w ogóle jakaś wielostopniowe polecenie, dowiedziałam się o czymś takim jak WorkCamp, o czym opowiem w szczegółach, jak to wygląda później, gdy będziemy przedstawiać po kolei wszystkie możliwości, które znamy. To jest wolontariat międzynarodowy i uznałam, że okej, pojadę, ale że tak trochę się bałam i nie wiedziałam, jak to będzie, uznałam, że znajdę jakiś kraj taki byle bliżej Polski, no bo tak strach jechać, w ogóle nie wiadomo, co to będzie i co tam się będzie robić i jak to będzie wyglądało. No i właśnie w tym 2015 roku wyjechałam na, chyba to były 3 tygodnie, nie pamiętam, 2-3 tygodnie na wolontariat do Czech. Wolontariat polegał na renowacji średniowiecznego zamku, to znaczy byliśmy w międzynarodowej dużej grupie i że tak powiem wszyscy spaliśmy w tym zamku w jednej wielkiej komnacie. Od tej, jak dzięki Ula, że pokazujesz zdjęcia. Robiliśmy renowację budynku, czyściliśmy ogród, tak jak tutaj widać na dole, układaliśmy drewno w góry i to wszystko było robione w grupie około 20 osób z, nie wiem, 10, kilkunastu różnych krajów. I to było dla mnie po prostu odkrycie życia, że można robić coś takiego, że ludzie na świecie są tacy wspaniali, że mogę jechać, mogę robić coś dobrego i mogę po prostu poznać niesamowite osoby z tak wielu zakątków świata. No i po tym wyjeździe uznałam, że po prostu czas zrobić tak, żeby to było moje życie, to była moja praca, to była moja codzienność, z czego bardzo się cieszę. Teraz mi się to udało, ponieważ później dotknęłam wielu różnych rodzajów wolontariatu przez różne organizacje, o czym też powiemy w szczegółach później, czy Workawaya, czy jakichś zagranicznych staży, czy krótko-długoterminowych projektów. I w pewnym momencie trafiłam na program Erasmus. Program Erasmus z jego odnogą nie dla studentów, ale dla osób indywidualnych, które chciałyby wyjechać na tygodniowy wyjazd. Najpierw wydawało mi się to takie trochę podejrzane, no bo myślę, za darmo oddadzą mi pieniądze za wyjazd, zapłacą mi za zakwaterowanie, będę się jeszcze uczyć i to wszystko gdzieś za granicą, no nie wiem, nie wiem. No i pojechałam i no i to był po prostu strzał w dziesiątkę. Mój pierwszy projekt Erasmus odbył się we Francji i od tamtego czasu po prostu zupełnie się wywróciło moje życie, bo w każdym miesiącu już zaczęłam być gdzieś i potem zaczęłam pracować, tworząc takie projekty dla innych. Założyłyśmy Jowo Poland, żeby móc tworzyć projekty, żeby móc szerzyć tą wiedzę o możliwości wyjazdu, żeby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć, że coś takiego istnieje. A teraz obecnie to jest moja główna praca, praca w Jowo. Pracuję też w innej organizacji pozarządowej, której też zajmuję się Erasmusem i też jako trenerka na zasadzie freelance i to też działam właśnie w Erasmusie, więc z Michałem, z którym właśnie działamy w tej tematyce najbardziej razem, to opowiemy dokładnie, jak można wyjechać na taki projekt.
Tak, ale właśnie jak jeszcze rozmawiamy, jak sama Helena wspominała odnośnie tych wszystkich wyjazdów, to ja właśnie dzięki takiemu wyjazdowi wszedłem w ten świat Erasmusa, mianowicie z Heleną, co prawda znaliśmy się wcześniej, bo to mój pierwszy wyjazd był w lipcu 2021 roku, czyli prawie rok temu. Z Heleną już znaliśmy się wcześniej i mniej więcej już dwa lata przed moim ostatecznym wyjazdem na projekt, Helena mi wysłała informację, zachęcała, oczywiście nie namawiała, a po prostu zachęcała do tego, abym wziął udział, że to jest świetne doświadczenie, żebym wyjechał po prostu raz, spróbował, zobaczył. I właśnie ta nieufność wychodziła na zasadzie, po pierwsze...
Było ciężko.
Tak, jak sam mówiłem, dwa lata mniej więcej, dwa, trzy lata formowania. Czyli właśnie ta kwestia, przecież oni mi zwrócą za to pieniądze, ja za nic nie płacę, coś mi tutaj nie gra, coś mi tutaj nie pasowało i też jeżeli chodzi w ogóle o tematykę, dlaczego ja w czymś takim mam brać udział? Przecież ja pracuję w cukierni, w żaden sposób to nie jest ze mną związane. I tak też było, że właśnie w lipcu 2021 roku ostatecznie pojechałem na projekt, co prawda do Czech, ale to nadal było niesamowite doświadczenie.
Czechy jakoś tak zaczynają obie nasze ścieżki.
Zaczynają i oby się nie skończyły nigdy. To jest najlepsze w tym momencie. Właśnie najlepsze jest to, że od tego pierwszego projektu się zaczęło. W lipcu stwierdziłem, jeszcze pisałem wtedy z Heleną, bo oczywiście wróciłem do Polski. Napisałem Helenie, że zastanawiam się, czy nie rzucić pracy. Ostatecznie rzuciłem pracę i w następnym miesiącu wyleciałem na prawie dwa tygodnie do Turcji. Na swój drugi już w tym momencie projekt. I to też w tym momencie zrozumiałem te dodatkowo, jakie to jest niesamowite doświadczenie, mówiąc niesamowite wprost, ze względu na to, że zobaczyłem po prostu inny świat, inną kulturę. Zacząłem wtedy doceniać nie tylko tę kulturę szeroko pojętą europejską, ale również inne. W związku z tym to mi bardzo otworzyło oczy i dzięki temu zacząłem po prostu coraz bardziej uczestniczyć, zacząłem być coraz ciekawszy, jacy są inni ludzie i ile oni mi mogą dać w ramach inspiracji. Była kwestia tego, że w tym momencie po swoim pierwszym projekcie otworzyłem się na świat, otworzyłem się na innych ludzi, dzięki czemu Jowo Poland teraz jest częścią mojego życia, ale wcześniej zmieniło moje życie. Właśnie wyjazdy, podróże, ale również współpraca z niesamowitymi ludźmi, obojętnie czy na projektach, ale też po prostu współpraca międzynarodowa, w związku z tym, że jestem w Jowo Poland, tak, ale również jednocześnie pracuję dla czeskiego stowarzyszenia, dla czeskiej organizacji i poznaję co rusz naprawdę wielu niesamowitych ludzi i to mi daje też taką motywację, aby faktycznie działać. Te projekty, możliwe, że będziemy na ten temat później rozmawiać, te projekty zaktywizowały mnie do faktycznego działania i wzięcia udziału po prostu w jakiejś aktywnej części tego, co się dzieje wokół mnie, żeby być właśnie tą aktywną częścią.
Okej, wielkie dzięki za odpowiedź. Tutaj już poruszacie masę różnych tematów i ja sama nie wiem, o co tutaj zapytać bardziej, bo to jest wszystko ciekawe. Tutaj też taka informacja dla wszystkich, którzy nas oglądają. Ja sama, jak już to zostało wspomniane, jestem też bardzo w tematyce i dużo mam do powiedzenia i może będę się jeszcze jakoś włączać, ale jeszcze chciałam pociągnąć, zanim właśnie przejdziemy do jakichś konkretów, to o czym już zaczęliście mówić, czyli o tym, że oboje chyba użyliście tego sformułowania, że to są rzeczy, które zmieniły wasze życie w jakiś sposób, czy tam wywróciły życie do góry nogami. Czy możecie trochę więcej opowiedzieć o tym, czy w ogóle da się przekazać komuś, kto tego nie przeżył, jak to działa, jak się wraca z takiego pierwszego projektu?
Paradoksalnie, jak ja wróciłam z mojego pierwszego projektu, to pamiętam, że rozmawiałam rozmawiałam z osobą, której opowiadałam, jak było, i powiedziałam, nigdy więcej nie pojadę na taki projekt, dlatego że ten był po prostu projektem idealnym i to nie jest możliwe, żeby przeżyć coś takiego jeszcze raz, bo ta grupa była idealna, ci ludzie, których spotkałam, to miejsce, no po prostu i czułam że to po prostu nie jest możliwe. Musiałam troszkę parę miesięcy odetchnąć tymi wrażeniami właśnie. I właśnie teraz też, bo nie liczyłam tego nigdy, a teraz przed tym spotkaniem uznałam, że zobaczę tak liczbowo, żeby zobaczyć, jak Erasmus zmienił mój świat, więc dzięki Erasmusowi już mam prawie 30 krajów, które zwiedziłam, jeżdżąc właśnie na projekty Erasmusowe.
I jeszcze wiele przed tobą.
I jeszcze stawiam, że troszkę przede mną, a tak jak opowiedziałam na początku, pod tym względem tej kwestii podróżniczej, która tak jak Michał powiedział wcześniej, że on pojechał do Turcji i zobaczył jakąś zupełnie inną kulturę, zobaczył inny świat dla niego, innych ludzi, inne spojrzenie na życie, to dla mnie było podobnie, dlatego że nie tylko ja wcześniej w ogóle nie podróżowałam, a teraz już mam taki bardzo głęboki staż podróżnika, to jeszcze wydaje mi się, że podróżować jako turysta, a podróżować jako uczestnik projektów, to jest troszkę inaczej, dlatego że jeśli ja jestem na projekcie, powiedzmy tydzień czy 10 dni, czy jeśli to są te work campy, to jest 3 tygodnie lub miesiąc, to jedna rzecz to jest poznać miejsce, ale druga rzecz to jest żyć z osobami z innych krajów. Bo wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, które najbardziej na mnie wpłynęły, że to nie ma aż takiego znaczenia, w którym jesteś kraju, jeśli jesteś w międzynarodowej grupie, tylko to, że ja przez właśnie 10 dni będę mieszkać, codziennie się spotykać na śniadaniu, na obiedzie, na kolacji, codziennie pracować z nimi, wieczorem rozmawiać, czy nie wiem, imprezować, czy po prostu rozmawiać i dzielić się doświadczeniem z ludźmi z zupełnie drugiego końca świata, czy z drugiego końca Europy, to wtedy masz szansę tak naprawdę ich zrozumieć. To nie chodzi o to, że zobaczysz te zabytki, to nie chodzi o to, że zobaczysz inne miejsce, tylko właśnie porozmawiasz z nimi i zrozumiesz, w ogóle to jest zupełnie inny sposób myślenia niż na przykład ja byłam wychowana, niż ja miałam przekazane. Więc właśnie ze względu na ludzi. No a druga rzecz, jednak to, że jest możliwość podróżowania, także dla osób, które może nie mają środków na podróżowanie, a tutaj jest to tak łatwe i tak w przystępny sposób zrobiony właśnie dla każdego, kto tylko chce, to no po prostu ja, która kocham podróże, to no dla mnie to był skok na głęboką wodę, który teraz cały czas trwa i pływam w tym przeszczęśliwej, tak jak Michał powiedział. No mam nadzieję, że drugie tyle niedługo.
No ja niestety nie zabłysnę jeszcze przynajmniej na ten moment takimi podróżami, jak właśnie Helena wspominała, ale u mnie to też jest piękny początek, tak? Jak gdyby ja nie mogę stwierdzić, że te projekty mnie zmieniły, ja mogę stwierdzić, że te projekty mnie zmieniają. Właśnie co róż wyjeżdżam, spotykam się z innymi ludźmi, to nie tylko chodzi o kwestie rozwoju osobistego, jak na przykład polepszanie angielskiego, tak? Choć to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, która mnie bardzo uderzyła, mianowicie na swoim pierwszym projekcie. Nie chodzi o to, że ja nie rozumiałem, nie chodzi o to, że nie potrafiłem się wypowiedzieć, ale po prostu te najprostsze rzeczy, które mi przychodziły na głowy, żeby odpowiedzieć, pochodziły z memów. Dlaczego? Bo to jest ta rzecz, która zawsze mnie rozweselała, zawsze była przy mnie i dzięki temu ona mi służyła jako te pierwsze odpowiedzi. A teraz już zupełnie inaczej, potrafię właśnie budować normalne zdania, przekazujące moje myśli, a nie to, co kiedyś ktoś mi przekazał. I to jest też duży plus na zasadzie, jak bardzo mój umysł się w tym momencie zmienia i zaczynam po prostu odkrywać, zaczynam właśnie rozmawiać z innymi ludźmi na temat ich życia, na temat mojego własnego życia i ogólnej sytuacji międzynarodowej, tak, co się dzieje i jak to wygląda, to mi po prostu ogromnie poszerza perspektywę. Wspominałem wcześniej, że studiowałem historię I nie chodzi mi o to, że teraz historia jest bardzo zorientowana po prostu w Polsce na polską, we Włoszech na włoską i tak dalej, ale po prostu to, jak zacząłem jeździć i rozmawiać z innymi ludźmi, jak chociażby w Turcji, jak chociażby na Łotwie, w wielu innych krajach, ale też sama kwestia właśnie tej podróży. Na zasadzie ja mogę pojechać do Rygi na Łotwie, mogę pojechać do Marsylii we Francji i zdobyć ogromne pokłady dodatkowej wiedzy. W tym momencie mówię o wiedzy, a inni ludzie dają mi ogromne doświadczenie. Ja po prostu cieszę się w tym momencie z tego, że zmieniłem swoje życie i zmieniam swoje życie w zasadzie cały czas, bo to naprawdę mnie zachęca do tego, aby dalej działać, aby dalej jeździć i dalej rozmawiać z innymi. Nie tylko w Polsce, czy nie tylko o Polsce, ale po prostu zacząć słuchać innych. Nie tylko słyszeć, ale właśnie słuchać innych i tego, co oni mają do powiedzenia.
Czyli dużo tu jest bardzo o właśnie jakichś interakcjach międzyludzkich, prawda?
Tak, zdecydowanie.
To właśnie tylko chciałam jeszcze zapytać, bo Michał, otworzyłeś trochę ten temat angielskiego, bo oglądają nas osoby o bardzo różnych też i kompetencjach językowych. Ktoś może się zastanawia właśnie, czy zna angielski, czy w ogóle... Jakby, czy możecie powiedzieć, jak wygląda sprawa z takim momentem, kiedy wiem, że mogę pojechać językowo lub nie? Czy są jakieś ograniczenia? Jak to wygląda?
To ja od razu odpowiem. Jeśli ktoś się zastanawia, czy może pojechać, czy nie i spełnia kryterium wiekowe do danego projektu i jego jedynym dylematem jest, czy językowo już może jechać, czy nie, to moja odpowiedź jest tak, możesz jechać. To znaczy, oczywiście są różne rodzaje projektów, o którym powiemy też później. Są projekty typu szkolenia, na których to jest mniej jak wolontariat, a bardziej jak szkolenie, gdzie masz dostać jakąś konkretną wiedzę i tam jest na przykład w kryterium wymagane, tam nie wiem, angielski na poziomie intermediate czy coś takiego. To zależy od pojedynczego projektu, ale ogólnie, jeśli mówimy o WorkCampach, WorkAwayu, projektach Erasmusa typu Youth Exchange, nie trzeba znać języka angielskiego. Ten projekt jest po to, żeby pojechać i się otworzyć i zacząć mówić. Może nie mówisz w ogóle, może mówisz trochę, może się boisz mówić. To znaczy, że jedź. Teraz tylko powiem, no po prostu to była cudowny moment, gdy byłam na jednym z projektów i był z nami chłopak, który nie mówił po angielsku. Cała grupa mniej więcej się dogadywała, on no tak nie mówił za bardzo, więc tam no dogadywaliśmy się na migi, dogadywaliśmy się z tłumaczem, nie było żadnego problemu. I słuchajcie, ostatniego dnia, kiedy mieliśmy zakończenie projektu, siedzieliśmy sobie wszyscy w jednym pokoju i mówiliśmy, że no podsumowanie projektu, jak było, że dziękujemy. I ten chłopak wstał, wyjął swój telefon, na którym miał bardzo, bardzo długi list, który napisał w swoim ojczystym języku i przełożył go właśnie w tłumacz Google i przeczytał nam go po angielsku, swoim koślawym, powolnym angielskim i przeczytał nam, jak ten projekt zmienił jego życie, że on się czuje taki dowartościowany, że on się czuje odważny, że chce mu się żyć, chce mu się robić i że jemu jest tylko tak przykro, że on nie może nam przekazać, jak wiele mu to dało, ale no po prostu naprawdę wszyscy się popłakali, więc to pokazuje, że dla takich właśnie emocji, interakcji międzyludzkich język nie ma znaczenia. Zanim Michał, nie wiem, czy jak coś dodasz, to tylko powiem, są też projekty Erasmusa, które są na przykład tylko hiszpańskojęzyczne, albo tylko francuskojęzyczne, albo tylko rosyjskojęzyczne. Ten angielski nie musi być jedynym językiem, a jeśli mamy tu kogoś, kto mówi tylko w języku polskim i myśli, no dobrze, to fajnie, że są francuski, hiszpański, nie wiem jaki, a ja mówię tylko po polsku, no to właśnie tak jak mam nadzieję pokazałam tą historią, da się i no i po prostu nauka, komunikacja międzykulturowa może być komunikacją bez języka angielskiego.
Tak, bez języka angielskiego, czy właśnie po prostu używając samych gestów, a też jest wiele różnych możliwości. Ja chciałem tylko i wyłącznie dodać kwestię taką, że kiedyś byłem na jednym projekcie, co prawda to była wymiana młodzieży, więc ten angielski musiał być na wspomnianym już poziomie intermediate, ale sama kwestia sama kwestia tego, co mnie wtedy najbardziej szokowało, trochę zasmuciło, i to też bardzo wam polecam po prostu w tym momencie wszystkim oglądającym, żebyście nie zastanawiali się, czy ja potrafię mówić, czy ja nie potrafię mówić po angielsku, ze względu na to, że w tym momencie myślimy tylko, że ja nie potrafię, ja nie zrobię, i włącza nam się krytyk, który uniemożliwia nam dalszy rozwój. To nie chcę tutaj mówić o wychodzeniu ze strefy komfortu, bo to jest zbyt powszechne, ale sama po prostu kwestia tego, żebyśmy się przestali zastanawiać, co mogę zrobić, czy co mi nie wychodzi, a po prostu co ja robię w tym momencie. Żebyśmy wychodzili do ludzi, nawet mimo tego, że okej, nie rozumiem ich, ale ja przynajmniej chociażby osłucham się i to będzie o wiele lepsze niż w tym momencie siedzenie i zastanawianie się, ile ja tracę możliwości przez to.
Totalna tak, zgoda.
Bardzo zachęcacie, myślę, i również osoby, które są może nieśmiałe językowo. Ja też jedną rzecz dodam, że w niektórych projektach ma się jakby opiekuna też grupy, na przykład grupy polskiej, tak? To też jeszcze wspomnimy o tym i zawsze jest to jakieś wsparcie językowe. Posłuchajcie, mamy tutaj, bo spływają nam pytania od osób, które nas oglądają, i sporo jest pytań, bo myślę, że to, co mówicie, zachęca. Sporo jest pytań takich w stylu, gdzie szukać, jak zacząć, jak wygląda w ogóle sprawa, kiedy się odbywają takie projekty. W ogóle skąd mamy wiedzieć o czymś takim?
Ja zacznę. To był mój problem. Gdzie szukać czegoś takiego? To był mój problem przez długi, długi czas.
Ja na szczęście miałem Helenę.
I moja metoda to było pytanie znajomych, szukanie samemu, dzielenie się tym, co wiem, i tak dalej.
Dlatego. Ale właśnie tutaj, przepraszam, że ci wejdę, że już się dowiedziałaś wcześniej od kogoś pocztą pantoflową, tak?
Tak, więc poczta pantoflowa jako taki pierwszy, i dlatego właśnie założyłyśmy JOWO, żeby może zrobić jakąś taką strukturalną. Tak jak no teraz spotykamy się tutaj na tym spotkaniu, żeby właśnie robić to, co jest takim jednym z moich celi, czyli szerzyć wiedzę na ten temat. Więc są różne rodzaje projektów. Nie wiem, Ula, jak chcesz, żebyśmy to przedstawili, bo każdy można znaleźć w innych miejscach, w innych grupach, więc...
No jak wolicie. Możemy po prostu iść rodzajami projektu, może to będzie najjaśniejsze dla nas.
To znaczy, ja jeszcze dodam jedną rzecz, to znaczy, niegdyby poczta pantoflowa jest bardzo dobra, tylko to też zwróćmy uwagę na to, kto o tym mówi. Dwie osoby, które właśnie usłyszały od kogoś, czy pojechały na to ze względu na to, że usłyszały, ja też nieraz po prostu szerzę te informacje odnośnie możliwości, co on daje. Zapraszam ludzi na grupy na Facebooku, które umożliwiają faktycznie szukanie tych projektów, i na tym się urywa. Jak gdyby to mnie czasami najbardziej boli, i do tego was po prostu zachęcam, abyście faktycznie to zrobili. Bo to, że chcę i to, że mogę, jest jak gdyby oczywiste w tym momencie, ale sama kwestia, żebyśmy faktycznie zaaplikowali i faktycznie później pojechali, bo to, jak już sami usłyszeliście nieraz, otwiera na świat, otwiera na innych ludzi. Także Helena, oddaję ci z powrotem głos.
Tak, to właśnie, żeby zaaplikować, ale to gdzie znaleźć tą aplikację, żeby wiedzieć, żeby kliknąć, tak, zgłaszam się. To tak może pokrótce od takich rodzajów projektów, w których ja zaczęłam swoją przygodę, czyli WorkCamp. To jest taka baza internetowa. Z tego co wiem, Ula, będzie po tym spotkaniu cała baza danych, tak?
O tym powiem na samym końcu, będziemy mieli dla was materiały po tym spotkaniu z linkami.
Więc teraz też, jeśli ktoś nie dosłyszy, jak się nazywa ta strona lub o czym dokładnie mówię, wszystko będzie po spotkaniu, będzie można sobie kliknąć, przeczytać i zobaczyć. Więc ten projekt, na którym byłam w Czechach, ten pierwszy, o który Ula wcześniej wyświetliła już planszę z jakimiś zdjęciami, to jest WorkCamp. To są projekty, które trwają od 2 do kilku tygodni, chyba do 6. Różne są rodzaje projektów. To jest na przykład projekt we Francji, który zrobiłam rok później. Jak widzicie, lepiłyśmy bardzo dużo pierogów dla całej grupy, bo chciałyśmy pokazać polską kulturę. Tutaj z kolei byliśmy na południu Francji i zajmowaliśmy się renowacją też zamku, ale tutaj głównie się koncentrowaliśmy na starożytnych murach, to znaczy uczyliśmy się metod, jak to robić, i później w tym piekącym słońcu pracowaliśmy. Więc jest baza takich WordCampów na stronie WordCamps.pl i tam można zrobić, tam jest, są filtry, można sobie wyszukać gdzie, można wpisuje się swój wiek, kiedy, na ile i wyskakują oferty tych projektów. Część projektów jest bezpłatna, to znaczy po prostu zgłaszam się i jeśli mnie przyjmą, tam trzeba napisać taki list motywacyjny, jeśli mnie przyjmą, to jadę. Część ma opłatę taką administracyjną, która jest 350 zł dla projektów europejskich za taki właśnie też kilkutygodniowy wyjazd. I to jest jedna opłata, którą trzeba, bo na miejscu się ma zapewnione już spanie, wyżywienie i się wykonuje. Prace są bardzo różne. Ja akurat wybierałam takie prace związane z renowacją, ale są prace związane z ekologią, prace z pracą z dziećmi, pracą ze starszymi osobami. Bardzo, bardzo jest wiele takich projektów i tak przechodząc z tej takiej strukturalnej informacji, jak to wygląda i dni i tak dalej, koszty, to dla mnie te właśnie projekty były takimi najbardziej zmieniającymi życie, dlatego że to są projekty, na których uczestniczą ludzie z całego świata. I tam w grupie mieliśmy ludzi z krajów azjatyckich, z krajów afrykańskich, z Ameryki Południowej, którzy przyjeżdżają i to o ile ja i tak uważam, że jeśli ja przekroczę granicę, pewnie nawet i swojego województwa, to już ludzie mogą mieć czasem inne spojrzenie, a jak pojadę na drugi koniec Europy, to już w ogóle to jest może być naprawdę szok kulturowy czasami, to jednak szok kulturowy z spotkania i pracowania z osobami z totalnie drugiego końca świata, to jest nie do opisania. Ja na tym projekcie drugim, który był też przedstawiony we Francji, tam poznałam grupę z Chin, która po prostu ja byłam zafascynowana tym, jakie my tam mieliśmy dyskusje niekończące na jakieś takie sprawy, które dla mnie były zawsze oczywiste i zrozumiałam, że one oczywistymi nie muszą być. Więc tak jak później powiem o wolontariacie, później dzięki temu, że ich poznałam, pojechałam do Chin na inny wolontariat, taki dłuższy już. Więc bardzo, bardzo coś takiego polecam. A praca fizyczna jest niesamowita. To jest dla mnie było niesamowicie oczyszczające i pomagające, kiedy wszyscy cały dzień ciężko harujemy, a wieczorem po prostu po takim ciężkim dniu pracy mamy poczucie, że robimy coś dobrego dla lokalnej społeczności w danym małym miasteczku czy wiosce, więc to jest wspaniałe uczucie. Więc tak, to są WordCampy. Polecam.
Bardzo dobrze, że polecasz.
Też... Michał?
Kontynuuj, Ula.
Chciałam powiedzieć, że może skoro mówimy o takich pierwszych krokach, to moglibyście opowiedzieć o wymianie młodzieży, bo tutaj WordCamp dla Heleny był początkiem, dla Michała co prawda akurat kurs szkoleniowy Erasmus+, ale często się mówi, że właśnie dla osób, które nie mają za dużo doświadczenia w takich wyjazdach, wymiana młodzieży to jest dobre rozwiązanie.
Tak, idealnie, że wspomniałeś o tym wątku, bo chciałem to właśnie poruszyć. Także jeżeli chodzi właśnie o wymianę młodzieży, w tym momencie ten drugi projekt, który w swoim życiu odbyłem, był w Turcji i to była wymiana młodzieży, którą znalazłem... Właśnie zauważyłem post na jednej grupie na Facebooku i zacząłem w tym momencie, wysłałem do nich swoją propozycję, swoją aplikację, tak samo do innych. A jak już było wspomniane, będzie baza danych, więc grupy na Facebooku również się zjawią, tak, ale jeżeli chodzi o mnie i moje możliwości i to, jak ja szukałem, to właśnie przede wszystkim przez owe grupy, na które też zapraszałem inne osoby i dzięki temu dodatkowo poszerzyłem nie tylko swoje granice znajomości, właśnie siedząc w Turcji, kiedyś jadąc z grupą z Rumunii, po prostu poszliśmy sobie do jakiegoś miasteczka i w tym momencie oni rozmawiali po rumuńsku, a ja po prostu siedziałem i się wsłuchiwałem. Tak, piłem sobie czaja w Turcji, piłem sobie herbatę w Turcji i to też jest to dodatkowe doświadczenie, które w żaden sposób nie zmroziło, a wręcz zachęciło do tego, żeby dalej poznać, bo są jeszcze kolejne niesamowite osoby i jeszcze więcej osób i rzeczy mogę poznać, mogę zobaczyć. I tutaj jeszcze wracając właśnie do grup na Facebooku, na pewno dostaniecie od nas taką informację, pewien zbiór, ale również jeżeli chodzi o chociażby naszą stronę internetową, taką stronę internetową Jowopoland, tam również my mamy własne, my również szukamy uczestników projektów, czy na własne, czy również jesteśmy organizacjami partnerskimi i wysyłamy, pomagamy innym organizacjom z krajów Europy, aby postanowiły, aby po prostu dalej wyjeżdżać, abyście dalej mogli wyjeżdżać. Tak samo jak Helena wspominała odnośnie tego założenia, jakim jest Stowarzyszenie JOWO, aby rozsyłać te informacje i szerzyć dalej te informacje.
To ja może tylko dodam, tak wracając do tej struktury, czym jest wymiana młodzieży. O, tak jak Ula teraz wyświetla, pomiędzy 13 a 30 rokiem życia, ponieważ zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, która jest fundatorem programu Erasmus+, młodzieżą się jest do 30 roku życia. W wymianie młodzieży można wziąć udział także powyżej 30 roku życia jako opiekun grupy, jako tak zwany group leader, czyli osoba z danego kraju, która z osobami 15-letnimi, 16-letnimi, 20-letnimi pojedzie do innego kraju i będzie takim trochę tłumaczem, pośrednikiem pomiędzy organizacją a grupą. Pomiędzy 5 a 21 dni, 5-dniowych prawie w ogóle chyba nie widziałam, najczęściej to są projekty 7, 8, 9-dniowe, no i gdzie w całej Europie. Plus tutaj może jeszcze dodam, są też projekty pozaeuropejskie. Najłatwiej znaleźć projekty, które są na terenach, które są poza Europą jako kontynentem, ale należą do Europy politycznie, mimo że są na zupełnie drugim końcu świata. Ale jest też możliwość zorganizowania projektów w krajów pozaeuropejskich. Nie są one tak częste, ale się zdarzają. I wymiana młodzieży to jest właśnie, to jest projekt ten około tygodnia, 10 dni najczęściej, na przeróżne tematy. To może być. Michał, powiedz, na jakich ty byłeś tematach Youth Exchange?
Jeżeli chodzi o to, to w Turcji był to temat sytuacji zawodowej młodych w naszych krajach. Później na Łotwie byłem i rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym i również o jaka jest sytuacja w naszych krajach, czyli właśnie wymienialiśmy się informacjami, co dzieje się w naszych krajach i jakie są sposoby ewentualnie zapobiegania problemom psychicznym albo po prostu sposoby radzenia sobie na przykład z rosnącym bezrobociem pośród młodych.
Ja uważam, że koncept po prostu jest niesamowity, że spotykają się grupa 30, 40, 50 osób, no to są już takie bardzo duże wymiany.
Przypomnijmy, z różnych krajów.
Z różnych krajów i te młode osoby opowiadają o swoim doświadczeniu, właśnie tak jak mówisz, że był o zdrowiu psychicznym, opowiadają, robią research, jak to wygląda w naszym kraju, a jak na przykład opieka państwa, czy opieka medyczna różni się u nas, a różni się gdzie indziej. To niesamowicie otwiera horyzonty. Nieważne, tak, czy się ma lat 13, czy się ma lat 29, to te horyzonty ci się otworzą tak samo, jeśli to będzie dla ciebie nowy temat, a nawet jeśli to nie będzie nowy temat, to ci ludzie będą inni i ich spojrzenie będzie zupełnie nowe. Więc tak jak Michał powiedział, na naszej stronie można znaleźć. Są grupy na Facebooku, które łączą różne organizacje, ale najlepiej szukać poprzez organizacje konkretne, które będą, tak jak na przykład Jowopoland, w Polsce mamy też Logos, mamy wiele takich organizacji, z którymi potem się podzielimy, które organizują takie projekty i wysyłają.
Ja jeszcze zapytam tutaj a propos właśnie wymiany młodzieży, no bo wcześniej Helena opowiadała się o WorkCampie, że to polegało na, nie wiem, renowacji zabytkowego muru, ale tutaj czy możecie przybliżyć trochę naszym widzom, jak wygląda po prostu dzień w dzień taka wymiana młodzieży? Czego się spodziewać? Czy to jest dużo zajęć, czy mało zajęć? Czy trzeba pojechać tam z jakimś przygotowaniem? Jak to wygląda?
Najłatwiej byłoby mi powiedzieć, że tym przygotowaniem oczywiście bagaż, ale również otwarty umysł. Otwarty umysł, otwarte serce, bo jak wcześniej Helena wspominała o tym, poznajemy sytuację z innych krajów i jednocześnie potrafimy czerpać, ale i uczyć się od siebie. To znaczy przede wszystkim założenie jest takie, abyśmy szukali rozwiązań danych problemów. Abyśmy szukali rozwiązań danych problemów i później wracając do kraju, będziemy mogli dalej na tej podstawie działać. I w związku z tym może to brzmi górnolotnie albo dosyć olbrzymio, jeżeli chodzi o takie szukanie problemów, ale tym się nie przejmujcie. Sesje są, oczywiście to zależy od organizacji. Są prowadzone zajęcia, ale to w żaden sposób nie obciąża nas tak bardzo, jak może nam się to wydawać. Jak chociażby teraz już odchodząc od tematu wymiany młodzieży, jak byłem na jednym kursie w Atenach, tutaj pozdrawiam chociażby Dawida, z którym byliśmy razem, ja w międzyczasie pracowałem, więc pracowałem po kilka godzin dziennie, więc jedno nie ma problemu, nie będziemy w żaden sposób przeciążeni czy kursem, czy właśnie tutaj wymianą młodzieży. W żaden sposób nie będziemy przeciążeni, będziemy mogli faktycznie wejść normalnie w ten tryb.
Bardzo ważna informacja, o której my nie powiedzieliśmy. I to jest informacja, która mimo tego, że tak jak mówię, WorkCamp, no zachwyciłam się, tak samo WorkAway, o którym powiem później, czy inne rodzaje wyjazdów, to moje serce, i dlatego teraz pracuję w Erasmusie, bo moje serce skradł Erasmus, dlatego, że Erasmus jest programem najbardziej dostępnym dla ludzi, dla osób z różnych miast, nieważne czy jesteś z dużego czy małego miasta, nieważne czy masz pieniądze czy nie, to możesz wyjechać. Dlaczego o tym mówię? W ramach programu Erasmus otrzymuje się zwrot kosztów podróży, to znaczy, jeśli ja dostałam się na projekt w Hiszpanii, czy dostałam się na projekt w Norwegii, szukam sobie biletów i dostaję zwrot kosztów za te bilety, jak się pojawia na projekcie. Więc nie muszę mieć tego, muszę mieć kapitał, żeby założyć za te bilety, choć czasem jak się dogadam z organizacją i powiem, że no po prostu nie mam tych pieniędzy, to organizacja też pomoże i podpiszemy umowę wcześniej, ale nie muszę mieć takiego kapitału, że wiem, że nagle wydaję 100, 200, 300 zł na bilet, których no nigdy już nie zobaczę, bo po prostu wydaję to na ten bilet. Tutaj tak nie jest. Dostaję zwrot kosztów za bilet, dostaję pełne zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Niektóre organizacje pobierają także opłatę uczestnika, która zazwyczaj jest około, to jest różne, zależy od organizacji, około 20 euro za taki 7-dniowy projekt. My w JOWO nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, więc nasze projekty są całkowicie darmowe, ale nawet jeśli jest ta dodatkowa opłata właśnie około 20-25 euro, to jest to zawsze powiedziane wcześniej, więc to też nie ma się co obawiać, jeśli dla kogoś to byłoby kwotą nie do przeskoczenia, to nie ma problemu, po prostu wybiera sobie inny projekt. I to mnie właśnie ujmuje, że Erasmus jest tak bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, egalitarny pod tym względem, że naprawdę można. I jeśli ja już wyszłam z tej swojej właśnie, o której wcześniej powiedzieliśmy, strefy komfortu, że decyduję się, że tak, pojadę za tą granicę, pojadę sama i strasznie się boję, ale pojadę, nie za bardzo mówię po angielsku, ale dobra, co tam, spróbuję. I wtedy by przyszedł aspekt ekonomiczny i powiem, no nie mam pieniędzy. No to jest coś takiego, co nawet pozytywnym myśleniem no tego nie zmienię. Jeśli nie mam, to nie mam. Ale właśnie dzięki Erasmusowi no to jest możliwe nawet dla tych osób, dla których to byłoby jakąś przeszkodą.
Tak, i teraz jednocześnie dorzucę, że rozwiałaś wątpliwości naszych widzów. To znaczy, jak to możliwe, że oni tyle podróżują i nadal mają gdzie mieszkać? Teraz już się wszystko wyjaśniło.
Dokładnie tak. Są też przypadki ludzi, którzy podróżują od projektu do projektu i mają dom na plecach, że tak powiem. Okej. Wspominacie właśnie tutaj o wymianie młodzieży, o programie Erasmus. Skoro jesteśmy przy programie Erasmus, to może też możecie opowiedzieć w takim razie o wspomnianym już pomiędzy jakoś tam szkoleniach czy kursie szkoleniowym, jak czasem się o tym mówi, czyli tak zwanych training course'ach. Bo tutaj wymiana młodzieży jako taki pierwszy krok, kurs szkoleniowy jako coś innego. Dla kogo są te kursy? I może chcecie się podzielić jakimiś konkretnymi doświadczeniami.
To ja mogę na szybko się podzielić właśnie z moim pierwszym, jeżeli chodzi o kurs szkoleniowy. bo tutaj było zachęcenie, ja nadal was zachęcam, żeby wymiana młodzieży była tym pierwszym, ale oczywiście nie zamykajcie się. Jeżeli wyjdzie tak, że dostaniecie propozycję, to znaczy wasza aplikacja zostanie zaakceptowana na kurs, na tak zwany training course, to po prostu jedźcie. To był mój pierwszy projekt, z którego bardzo dużo wyniosłem, nie tylko jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną, na to, co się tam działo, czego się dowiedziałem, było poświęcone krytycznemu myśleniu. Czyli to ten kurs pozwolił mi po prostu zbudować pewne umiejętności, które dalej mogę wykorzystywać. Bo to jest właśnie to zwrócenie uwagi na pewne elementy, na pewne umiejętności mogą być mniej lub bardziej abstrakcyjne, na przykład umiejętności miękkie. To znaczy, i teraz jest pytanie, jak można to ćwiczyć? No właśnie jadąc na taki kurs i zdobywając taką wiedzę. Mogą to być bardziej, że tak powiem, twarde umiejętności, typu umiejętności posługiwania się właśnie krytycznym myśleniem albo teatrem improwizowanym w ramach nauczania angielskiego. Więc jest naprawdę dużo różnych możliwości, dużo różnych szkoleń, które dają wam możliwość dopracowania konkretnych umiejętności w tym momencie.
I jeśli chodzi o to, dla kogo, bo tu też są pewne warunki do spełnienia, training course, czyli kurs szkoleniowy, jest od 18 roku życia. Trzeba mieć minimum 18 lat. I tutaj ważny właśnie profil uczestniczki, uczestnika. O ile na wymianę młodzieży nie trzeba mieć żadnych specjalnych kwalifikacji, po prostu mówisz, chcę jechać, to jest, taka jest moja motywacja, dlatego chcę pojechać i to jest wystarczająco. Zależy, który kurs, to są też bardzo różne, bo to zależy od tematu i tak dalej, ale bardzo często organizacje szukają osób, które już są na przykład zaangażowane lokalnie. Szukają jakichś liderów, grup, szukają nauczycieli, szukają osób, które prowadzą jakieś grupy, które pracują z młodzieżą. I idea jest taka, że na kursie szkoleniowym otrzymujemy umiejętności, które możemy przekazać dalej. To jest mniej skierowane na mój własny rozwój, ale o, tutaj parę zdjęć z jakichś moich projektów, które ja odbyłam. Projekt w Niemczech o tworzeniu gier edukacyjnych, czyli no, tworzyliśmy gry, aby przekazać jakieś umiejętności w edukacji. Projekt w Norwegii o bezpieczeństwie internetowym. Czy tutaj projekt w Bułgarii, który też był związany z internetem, ale tutaj chodziło o edukację internetową. To znaczy uczyliśmy się dostaliśmy narzędzia, to był projekt zaraz po pierwszym lockdownie, więc my tam właśnie uczyliśmy się po tym, jak no, szkoły zostały zamknięte, po tym jak wszystko się przeszło do internetu, to uczyliśmy się tego, jak, no, jak działać z młodymi ludźmi, jak to przekazywać, mając może nie do końca jeszcze wiedzę o wszystkich możliwościach technologicznych. Projekt jest od 2 dni minimum do, czy możesz chyba przyrzucić tablicę, bo nie pamiętam, chyba do 2 miesięcy.
Tak,
do 2 miesięcy i jeśli chodzi o miejsce, to tak samo jak wymiana młodzieży. Tu kolejne kursy, w których brałam udział, to są wszystko stare zdjęcia bardzo, to są zdjęcia z projektów, na których ja brałam udział jako uczestniczka. Teraz takie projekty tworzę, piszę i prowadzę, ale mieliśmy projekt o facylitacji graficznej, o komunikacji międzykulturowej, więc naprawdę polecam bardzo tutaj osobom, które już teraz pracują z młodzieżą, właśnie nauczycielom, jakimś liderom grup, pracownikom kultury związanym z wolontariatem. Jeśli macie jakikolwiek kontakt z osobami, którymi możecie przekazać wiedzę lub potrzebujecie narzędzi, jak to przekazywać, to są właśnie bardzo, bardzo fajne szkolenia na ten temat. I jeśli chodzi o, tylko dokończę, jeśli chodzi o finansowanie, dokładnie tak samo jak wymiana młodzieży, to znaczy 100% finansowanie, zwrot kosztów za podróż, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione.
Tutaj jeszcze tylko dopowiem, że rzeczywiście te, tak jak Michał już wspomniałeś wcześniej, że te projekty, kursy szkoleniowe są czasem też skierowane do osób, które chcą się rozwinąć w tą stronę, tak, że czasem nie trzeba mieć aż takiego doświadczenia, może wystarczy, że jest się aktywną młodą osobą w właśnie jakimś ośrodku kultury i chce się po prostu rozwijać w stronę tej facylitacji, w stronę jakiegoś udzielania się jeszcze większego i to też jest dobra droga.
Tak, i tutaj możemy w pewien sposób zmienić narrację, to znaczy wcześniej mówiliśmy o tym, jak bardzo inne osoby nas inspirowały, inni ludzie nas inspirowali podczas wyjazdów zagranicznych. I tutaj w tym momencie zmieniamy ze względu na to, że to my w pewnym momencie możemy stać się dla kogoś inspiracją. Właśnie tym, że pojechaliśmy, dany projekt odmienił nasze życie, odmienił nasze spojrzenie na świat, dał konkretne umiejętności i my dalej możemy to dalej możemy się tą wiedzą, tymi doświadczeniami podzielić z nimi, oddać to komuś, bo to jest ten paradoks, który po prostu kocham i zawsze przypominam, że w tym momencie, kiedy się dzielimy, szczęście się mnoży, o dziwo. Właśnie tak jak my teraz, tak, siedzimy z wami, ja na przykład prawie rok temu, wyjeżdżając na swój pierwszy projekt, nie wiedziałem, że coś takiego się zdarzy i w tym momencie to ja opowiadam, I po prostu łącznie z dziewczynami dzielimy się tym doświadczeniem. Dzielimy się doświadczeniem, żeby dalej to szerzyć, żeby dalej to pogłębiać.
Ja tutaj mam pytanie od widzów przy okazji. Wyłączę i wrócę do nas, na naszą wizję. Bo tutaj mówicie dużo o tej inspiracji od ludzi, dużo właśnie inspirowania ludźmi i inspirowania ludzi. Było trochę już o tej warstwie językowej, a co z osobami, które po prostu się obawiają, które są nieśmiałe, które jeszcze nie czują się na siłach, żeby to zrobić? Czy tutaj jest jakieś wsparcie i czy jakąś radę dla nich macie?
Ja mogę powiedzieć, że takie dwie sprawy. Pierwsza, ja właśnie już teraz liczę, 7 lat minęło od mojego pierwszego projektu. Ja byłam zupełnie innym człowiekiem te 7 lat temu, a teraz. To znaczy, ja byłam bardzo nieśmiała. Ja byłam osobą, która byłaby ostatnią osobą, która się odezwie w towarzystwie. I ja bardzo, no bardzo byłam niepewna siebie na wielu, wielu etapach. I właśnie takie wyjazdy mi to umożliwiły, żeby się otworzyć i żeby uwierzyć trochę w siebie. A dlaczego? Dlatego, że już tą niezliczoną ilość projektów, które zrobiłam, nie zdarzył mi się jeszcze projekt, na którym bym nie czuła się bezpiecznie w grupie. Są różne grupy. Są grupy, które są bardzo zżyte, są grupy, które są mniej zżyte i są jakieś małe grupki się tworzą, są grupy, w których połączyłam się tylko z jedną osobą, są grupy takie, w których się połączyłam ze wszystkimi, ale naprawdę to jest tak bezpieczne środowisko. Zawsze na początku projektu mamy taki ogólny brainstorming, jak będziemy mieszkać ze sobą przez najbliższe 7, 10, 20 dni. Co zrobić, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie? I naprawdę wszyscy chcą, jakby ludzie, którzy jadą na takie projekty, już są otwarci, już myślą o drugiej osobie i naprawdę, tak jak mówię, to są projekty, na których ja się czułam bezpiecznie, że nikt mnie nie wyśmieje, jeśli ja powiem coś głupiego, że nikt mnie nie wyśmieje, jeśli ja no właśnie powiem coś bez sensu, czy z błędem, czy coś. I oczywiście to brzmi wspaniale, że no i po prostu pojechałam i nagle przestałam być nieśmiała. Oczywiście to tak nie było, to nie zadziało się w ciągu jednego tygodnia, to pewnie nie zadziało się w ciągu pierwszych 2 lat, ale tak stopniowo naprawdę to działa dzięki takiego poczuciu grupy i dzięki temu, że grupa jest tworzona i tak facilitowana w taki sposób, żeby jednak ludzie dbali o to poczucie, bezpieczne poczucie innych osób.
Tak, właśnie, jeżeli chodzi o, wydaje mi się, że każdy projekt, tworzymy również pewnego rodzaju umowę pomiędzy uczestnikami. I bardzo mi się podoba, bo często jak nie zawsze, pojawia się jeden zapis, mianowicie no judgment, bez osądzania. I to jest piękne, bo mówimy o tym, że bez osądzania wobec wobec innych osób, wobec naszego otoczenia, ale jednocześnie pamiętajmy, żeby to nie było osądzanie samego siebie w tym momencie i to, jak ja postępuję, jak ja robię. Oczywiście no, jesteśmy ludźmi, będziemy na swój sposób popełniać błędy, ale to nie powinno nas w żaden sposób oderwać od rzeczywistości i oderwać od tego doświadczenia. Bo w tym momencie nie będziemy trwać tu i teraz, wybaczcie, jeżeli za bardzo psychologicznie mówię, ale to wstręt ze studiów, to powinniśmy być tu i teraz z tymi ludźmi, ze względu na to, że zarówno ja o kogoś innego się mogę troszczyć i zarówno oni będą się o mnie troszczyć. To jest, ponownie użyję tego słowa, niesamowite w projektach z programu Erasmus, że nie ma tego osądzania. Właśnie tak jak Helena wspominała, jest to poczucie bezpieczeństwa, że o dziwo jesteśmy w międzynarodowym towarzystwie, ale czuję się jak pośród swoich, czuję się jak pośród rodziny, czuję się jak pośród przyjaciół.
I też, żeby nie było tak cukierkowo z tego, co ja powiedziałam wcześniej i z tego, co Michał teraz dodał, oczywiście zdarzają się konflikty. Oczywiście, jeśli mieszkamy w dużej grupie, to zdarzają się tarcia, bo ja na przykład tęsknię za domem i po prostu przekładam tą swoją frustrację na kogoś innego, albo jestem z czymś zdenerwowana i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jadę na projekt i nagle wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci i to jest jedyny sposób kontaktu. Ale to, co mnie ujmuje, to jest to, że właśnie zawsze jest przestrzeń do komunikacji. Że ten nacisk na komunikację taką interpersonalną jest ogromny na takich projektach, więc zawsze będzie mediator, facylitator, osoba, z którą ja, czy mój grup leader, czy prowadzący, czy organizator, z którym ja porozmawiam, z którym osoba, na przykład z którą ja mam konflikt, czy to zostanie wyjaśnione i jest ta przestrzeń na dyskusję. Zawsze jest przestrzeń, żeby powiedzieć, mi na przykład to nie odpowiada, zmieńmy to, bo ja się z tym źle czuję ze względu na swoje osobiste doświadczenia, ze względu na swoją kulturę, no różne mogą się rzeczy dziać, bo oczywiście, jeśli w jednym miejscu spotkają się osoby z bardzo różnych miejsc świata czy Europy, no to będą mogły, jest przestrzeń na konflikty, no one się mogą pojawić, bo nawet nie to, że umyślnie, ale pamiętam, jak dla mnie po prostu mój pierwszy projekt, już ja po tylu latach pracy międzynarodowej wiem, że stereotypy czasem mają nic z rzeczywistością, ale mój pierwszy projekt na takim bardzo, bardzo głębokim południu, ja zrozumiałam, że na przykład koncept czasu i przychodzenia na czas dla mnie był zupełnie inny niż dla osób z południa. I wynikały z tego pewne konflikty, ale jeśli zrobię krok do tyłu i się zastanowię, jakby z czego wynikają takie różnorodności w tym spojrzeniu, no to będzie przestrzeń, żeby podyskutować, powiedzieć, to jest dla mnie problem, albo to nie jest dla mnie problem, z czego to wynika.
Tak, i właśnie ogólnie rzecz biorąc, to sfera dyskusji, co jest ważne, podstawą jest rozmowa. Rozmowa, ale właśnie co chcę powiedzieć, nie tylko z innymi ludźmi, z innymi uczestnikami, ale również co dają projekty, możliwość refleksji i zastanowienia się nad samym sobą, rozmowy z samym sobą. Wcześniej nie brałem udziału w programach Erasmus, nie brałem udziału w projektach w ramach programu Erasmus, ze względu na to, że sam również miałem swoje problemy i próbowałem jakoś to po prostu ułożyć. Chciałem poukładać swoje życie, zająć się sobą i w tym momencie, kiedy załatwiłem pewne rzeczy ze sobą, mogłem stwierdzić, mogłem odpisać Helenie, dobra, jadę. Podeślij mi informację o projekcie i ja faktycznie to zrobię, faktycznie będę działał. Więc też, jeżeli nie czujecie się nieśmiało i nie chcecie jechać, okej, dajcie sobie trochę czasu, ale ustalcie, podpiszcie, że tak powiem, podpiszcie umowę z samym sobą, że dobra, ja w takim razie daję sobie 3 miesiące i zacznę szukać, ale żeby to faktycznie się wydarzyło, bo jeżeli będziemy coś odwlekać, obojętnie, czy jeżeli chodzi o projekty, czy ogólnie rzeczy w życiu, po prostu nigdy do tego nie dojdziemy i przez to nie będziemy również, będziemy z siebie sami niezadowoleni, będziemy tylko i wyłącznie pogłębiać swoje niezadowolenie. Dlatego ja na przykład zwlekałem, aż w końcu faktycznie stwierdziłem, że jadę, na tyle się odważyłem, na ile mogłem, to nadal mnie odmienia. Jeden projekt, trzeci projekt, 10. projekt i jeszcze jest na pewno wiele przede mną, więc to nie jest tak, że od razu wszystkie problemy znikną i właśnie nie będzie tak cukierkowo, ale warto, żeby też zastanowić się nad samym sobą, na projekcie czy zarówno przed.
Super, wielkie dzięki, że jesteście tak otwarci, żeby mówić właśnie o swoich osobistych doświadczeniach. To na pewno jest też jakieś takie wspierające dla osób, które wahają się czy zastanawiają. Ja z kolei chciałam teraz wrócić trochę do i troszkę zmienić kurs tematu naszej rozmowy, bo obiecaliśmy widzom, że przybliżymy różne rodzaje wolontariatu i wyjazdów, więc chciałam teraz rzucić bombę zupełnie inną i zapytać o ISEC, bo mówimy dużo o Erasmus+, są inne też rodzaje, więc może teraz zupełnie z innej beczki program ISEC. To tutaj Helena z własnych doświadczeń może nam coś opowiedzieć.
Tak, ja wzięłam udział w wolontariacie z organizacji ISEC. To było już parę dobrych lat temu. W Chinach, tak jak mówiłam wcześniej, na jednym z projektów poznałam grupę z Chin i tak się stało, że uznałam, że czas się zacząć uczyć chińskiego. Uczyłam się chińskiego 2 lata i po tych 2 latach pojechałam. Byłam tam w Chinach, myślę, prawie 3 miesiące. Ten wolontariat trwał troszkę krócej, ale ja zostałam jeszcze po projekcie, żeby sobie popodróżować. Wolontariat polegał, praca to miała być i była. Tworzenie warsztatów dotyczących wielokulturowości. Tutaj na zdjęciu widzicie mojego tam osobę, z którą się najbardziej zaprzyjaźniłam, Jerego, który prowadzi tutaj, opowiada o Kanadzie grupie osób z tych dzieci z podstawówki. On był Kanadyjczykiem i właśnie był ze mną w grupie, razem tworzyliśmy te warsztaty dla dzieci. Opowiadaliśmy o swoich krajach, opowiadaliśmy ogólnie o idei wielokulturowości, opowiadaliśmy, jak się żyje w Europie, on opowiadał, jak się żyje w Kanadzie. Byliśmy w grupie, ja byłam jedyną osobą z Europy w naszej całej grupie. Mieliśmy osoby ze Stanów, z Kanady, z różnych krajów azjatyckich. Mieliśmy z Indii, z Malezji, z Wietnamu. I w takiej grupie, podzieleni na tam mniejsze grupki, pracowaliśmy. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, mieszka się tam, nie płaci się za zakwaterowanie. Tutaj w wolontariacie ISEC trzeba opłacić lot do danego miejsca, gdzie się chce, więc jednak trzeba mieć ten kapitał, dlatego mi też zajęło 2 lata, żeby móc tam pojechać i móc zarobić sobie jakimiś tam drobnymi pracami na taki bilet tak daleko. I jest jeszcze opłata, która się zmienia zależnie od projektu. Ja pamiętam, że na mój projekt to było około 400 zł, które musiałam zapłacić do organizacji za funkcjonowanie i za jakieś sprawy administracyjne. Mieszka się u rodziny w danym kraju, ja mieszkałam u rodziny chińskiej i codziennie się ma tam jakieś zajęcia. Tu chciałam tylko dodać takie z zaznaczeniem, że to było moje osobiste doświadczenie, więc nie żeby dyskredytować wszystko. Ja miałam tam pewne problemy organizacyjne z dogadaniem się z tym zakwaterowaniem, co będziemy jeść, kiedy będziemy jeść, gdzie ja mam spać. Miałam tam pewne trudności takie właśnie organizacyjne, ale znam osoby, którym bardzo się podobał taki wolontariat. Ja też uważam, że żeby wyjechać do takiego dalekiego kraju na tak długi czas i mieć opiekuna, który ci znajdzie w końcu, po jakim tam właśnie mówię, były problemy, ale znajdzie ci to miejsce zakwaterowania, będą osoby lokalne, które ci pomogą z autobusem, z miejscem, ze zwiedzaniem i tak dalej, to uważam, że warto. Tylko zaznaczam, że ja osobiście miałam pewne trudności przed i w trakcie takie organizacyjne z dogadaniem się z tam lokalną odnogą organizacji. Ale jeśli kogoś ciągnie właśnie w jakieś takie, dużo jest właśnie projektów w Ameryce Południowej czy w Azji, to warto zajrzeć na ich oferty i co tam można robić i co oferują.
Tutaj jeśli ktoś nie jest jakby jeszcze gotowy może na aż tak daleką podróż, bo to jednak jest no, duża rzecz i też trzeba dużo zapłacić za lot, zmiana kultury, języka i tak dalej. No też to ja z kolei tutaj wejdę trochę w rolę gościni i powiem, że jest też program wolontariatu europejskiego, czyli też program długoterminowy, no bo wcześniej mówiliśmy o wymianach, mówiliśmy o workcampach, mówiliśmy o kursach i to są wszystko te takie, oczywiście formalnie mogą trwać dłużej, ale raczej krótsze wyjazdy, takie tygodniowe powiedzmy. Jeśli ktoś ma ochotę i czuje się już na siłach pojechać gdzieś dalej, na dłużej, ale i na krócej, bo to też zależy, no to jest jeszcze właśnie wolontariat europejski. I tu dlatego ja wchodzę trochę w rolę tutaj mówiącej, bo ja z kolei przeżyłam coś takiego. To jest z kolei program nie Erasmus Plus, ale Europejskiego Korpusu Solidarności. No i tu jak widzimy, dla osób pełnoletnich, więc trzeba już mieć skończone te 18 lat, ale nie trzeba mieć żadnego doświadczenia w żadnym jakby zakresie tematycznym, czego ten wolontariat dotyczy. Nie trzeba znać języka. No i właśnie są wolontariaty krótko i długoterminowe. Tutaj widzimy zakres, one w sumie od 2 do 12 miesięcy mogą trwać. W Europie z tym zastrzeżeniem, co Helena wcześniej mówiła, że ta Europa jest czasem różnie rozumiana i to może być też gdzieś bardzo, bardzo daleko. I ja mogę opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo parę lat temu właśnie zdecydowałam się pojechać na taki wolontariat, odważyłam się to zrobić. Stwierdziłam, że zrobię sobie rok przerwy w edukacji i właśnie wyjadę. I pojechałam do Francji na 12 miesięcy, bo też stwierdziłam, jak wyjeżdżam, to na całego, co nie było łatwą decyzją, od razu powiem.
Ale słuszną decyzją.
Słuszną, bardzo. Jedna z lepszych decyzji w moim życiu, mimo że też było bardzo dużo problemów w trakcie, przeróżnej maści, ale zawsze z tych problemów chyba się wychodzi. Znaczy, nawet jak się coś przeżyje negatywnego, co oczywiście nie jest jakieś druzgocące zupełnie, to no ja się bardzo wiele nauczyłam z tych trudności, no ale też przeżyłam masę różnych wspaniałych chwil. Miałam okazję mieszkać w Marsylii, na południu Francji, więc też w kulturze zupełnie odmiennej od tego, co znałam do tej pory. Marsylia, czasem się mówi, że Francją nie jest, ale jest raczej takim portem świata, gdzie tam jest tyle kultur, że dla mnie to było mega ciekawe. I tam pojechałam, wolontariat europejski polega na tym, że jedzie się do innego kraju, w moim przypadku do Francji, i pracuje się właśnie jako wolontariuszka czy wolontariusz dla jakiejś organizacji. I tutaj znowu te tematy są bardzo różne, to może być i praca właśnie nauka angielskiego i rozwijanie jakichś lokalnych wydarzeń na tematy kulturalne i to może być ekologia. Ja na przykład pracowałam tutaj w prawym górnym rogu, widzicie, w stowarzyszeniu, które zajmuje się właśnie taką edukacją pozaformalną i wysyłaniem młodych ludzi na zagranicę, na staże, na praktyki, na właśnie takie projekty edukacyjne. I w ramach jeszcze tej działalności zrobiliśmy tutaj z grupą wolontariuszy, bo byliśmy tam, jak widzicie na zdjęciu, kilkadziesiąt osób, w zależności od tego, jak szeroko Marsylię weźmiemy. Pracowaliśmy z nieletnimi uchodźcami, nielegalnymi migrantami, którzy przebywają w Marsylii, i organizowaliśmy im zajęcia, uczyliśmy ich języka, uczyliśmy ich matematyki. I tutaj właśnie jest takie zdjęcie ze mną i z mnóstwem plecaków, bo no mieliśmy różne ciekawe przeżycia, jak na przykład wykupywanie całego dekatlonu z plecakami, ponieważ zrobiliśmy też konkurs dla tych właśnie nastolatków, żeby znaczy to była trochę, że tak powiem, wymówka ku temu, żeby podarować im plecaki, którym mogą włożyć cały swój dobytek do środka. No więc dla mnie to były takie przeżycia naprawdę też otwierające bardzo umysł, bo dużo się słyszy o różnych sprawach, a potem jak się widzi osoby, które przeżyły wiele i się z nimi rozmawia, to jest inna sprawa. Ale wracając w ogóle do doświadczenia wolontariatu europejskiego, no to jeśli czujecie się gotowi i macie skończone 18 lat, lub dobrze jest czasem wiedzieć o takich rzeczach, zanim się skończy 18 lat, żeby móc sobie coś zaplanować, na przykład po liceum czy po w ogóle szkole policealnej, w takim wolontariacie macie znowu zwrot bardzo wielu rzeczy i zagwarantowane bardzo wiele rzeczy, czyli macie zupełnie zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, które zwykle jest w takim mieszkaniu dla wolontariuszek i wolontariuszy. Ja na przykład mieszkałam zdaje się, tak, w pięcioosobowym mieszkaniu z osobami z Hiszpanii i z Litwy. I po prostu dzieliliśmy to mieszkanie, każdy miał swój pokój, no ale to też było jakieś doświadczenie, jakoś się zorganizować w tym mieszkaniu tak wielokulturowo. Jest zwrot za koszty podróży na miejsce i z powrotem po zakończeniu wolontariatu. Ma się też opiekę mentora czy mentorki, czyli takiej osoby, która w danej organizacji trochę pomaga, trochę wskazuje, co robić. Czasami ma się też kurs językowy, lokalnego języka, no bo często to się odbywa po angielsku, czasem w języku lokalnym, czasem nie trzeba mieć żadnych jakby predyspozycji językowych wcześniej, więc to też zależy od danego wolontariatu. I dostaje się jeszcze kieszonkowe na jakieś tam podróże, więc ja na przykład zwiedziłam masę rzeczy na południu Francji, po prostu jeżdżąc w weekendy do okolicznych miejscowości i na pola lawendy i tak dalej, więc zaliczałam te wszystkie turystyczne tam atrakcje. No i ważna rzecz, czyli ubezpieczenie zdrowotne jest też zagwarantowane, więc to jest tak, jakbyście studiowali czy pracowali. I tutaj, gdzie szukać takich rzeczy, to może skieruję po prostu do Padletu, czyli do tej bazy danych, z którą podzielimy się z Wami na sam koniec spotkania. Tam będą wszystkie linki i porady, jak tego szukać i gdzie. Czy wymyśleliście o wolontariacie europejskim? Jak to u Was wygląda? Helena?
Jestem wyciszona. Ja jeszcze mam czas do 30, krótki, ale mam, więc bardzo chcę to zrobić. Może zrobię w moim ostatnim roku, kiedy mogę, ale no na szczęście jest jeszcze, to powiemy na pewno jeszcze o tam workaway i tak dalej, jest tyle opcji też powyżej 30 roku życia, że na pewno będę miała co robić także później. Ale tak, ja zdecydowanie planuję to jeszcze zrobić. Na razie nie miałam okazji na długoterminowy, taki roczny wyjechać jeszcze.
Planuję, ale na razie studia. Na razie przyziemne marzenia, ale oczywiście głową w chmurach lubię gdzieś tam sobie pomyśleć, co dalej, czy gdzie dalej ewentualnie.
No właśnie, a tu skoro wspominasz studia, to jeszcze powiem tak, żebyśmy powiedzieli to wprost dla wszystkich, bo też się pojawiały pytania takie, co z byciem studentem, studentką, czy to wpływa jakoś na to, czy możemy pojechać, czy nie, czy są projekty, na które musimy studiować, bo tutaj nasza publiczność się dopytuje.
Z tego wszystkiego, o czym opowiadaliśmy dotychczas, nie trzeba ani być na studiach, ani nie trzeba mieć skończonych studiów. Więc mimo, że Erasmus bardzo często jest kojarzony ze studentami, bo oczywiście jest też cała odnoga Erasmusa edukacji wyższej, to jednak o tym, co my mówimy, to nie trzeba. No i jest właśnie szkolenie, które jest powyżej 18 roku życia bez górnej granicy, czyli mam 50 lat i też mogę jechać. Jest wymiana, czyli to jest poniżej 18 czasem, więc też nie muszę być studentem, więc nie, to nie ma znaczenia.
Tak, ja jedynie co dodam, że w najbliższym czasie, to znaczy od lipca do września mniej więcej, będę wyjeżdżał na staż do hiszpańskiego stowarzyszenia, hiszpańskiej organizacji zajmującej się właśnie tworzeniem, robieniem projektów w ramach programu Erasmus+, w związku z czym ja ten staż robię dzięki temu, że jestem studentem. Ale to jest jeszcze inny, osobny temat, naprawdę moglibyśmy godzinami chyba rozmawiać na temat możliwości, które mamy w dzisiejszym świecie.
A propos staży, tutaj to chciałam jeszcze właśnie was zapytać trochę tak ogólnie, bo tutaj już trochę wspomnieliście o tym, czego się nauczyliście w ramach tych projektów, jak to zmieniło wasze życie, co wciąż tutaj podkreślacie. I znając waszą też historię, że tak powiem zawodową, że oboje teraz zajmujecie się tym jako profesjonaliści i chcecie trochę odpłacić to, co jakby zdobyliście od innych osób wcześniej, ale czy możecie tak trochę ogólniej powiedzieć, jakie możliwości, jakby jakie korzyści też zawodowe czy edukacyjne dają takie wyjazdy międzynarodowe czy wolontariaty międzynarodowe? Do czego to po prostu, mówiąc wprost, może się przydać?
To jak chociażby już wspominałem odnośnie nauki języka angielskiego, biorąc pod uwagę, jak bardzo jest on dzisiaj potrzebny w dzisiejszym świecie, to jest chociażby jeden duży plus, który zachęca do zdobywania doświadczenia właśnie w tym konkretnym temacie, ale też jak rozmawialiśmy na temat szkoleń, które umożliwiają doskonalenie się, zwiększanie zakresu wiedzy czy umiejętności, również z określonej dziedziny. To jest też dużo pomocne. I tutaj mogę również Helenie oddać głos w kwestii ulubionego tematu, jakim jest UFPAS.
Oczywiście po zakończeniu projektów Erasmus otrzymuje się taki dokument, certyfikat udziału UFPAS. I to, co bardzo, bardzo mi się podoba, jest to, że jest to dokument rozpoznawany w Europie. Jest to oficjalny dokument Komisji Europejskiej, więc można go wykorzystać do aplikowania o pracę. Znam historię mojej bliskiej znajomej Hiszpanki, do której zresztą Michał teraz jedzie, ona jest z tej organizacji, do której Michał jedzie, i ona dostała swoją pracę, jedną z pierwszych prac właśnie dzięki temu, że miała tam UFPAS, bo pracodawca powiedział, no wszystkie zgłoszenia były takie same, no ludzie mieli tam wykształcenie odpowiednie, mieli tam list motywacyjny dobry, a ty miałaś coś takiego i nie wiedziałem, co to jest, więc zaprosił ją na rozmowę kwalifikacyjną i ona tą pracę dostała. Już tam nie pracowała, tam kilka lat już tam nie pracuje, teraz ma swoje stowarzyszenie, ale myślę, że to jest dobra historia, żeby pokazać, że są też takie konkrety, które można naprawdę otrzymać. A poza UFPAS-em, to naprawdę myślę, że zwłaszcza we współczesnym świecie, jak potencjalny przyszły pracodawca pokaże, zobaczy, jakie macie doświadczenie, że zrobiliście to, czy to, czy to, to samo takie taka inicjatywa, która po prostu wychodzi z takiej osoby, która pokazuje, co zrobiła, co jej się chciało zrobić, to myślę, że to ma bardzo dużą wartość.
Ja tutaj dopowiem jeszcze od siebie, że zgadzam się i jeszcze cały rozwój w ogóle kompetencji i komunikacja i rozwiązywanie konfliktów już wcześniej wspomnianych w bardzo różnych ekstremalnych sytuacjach i komunikacja międzykulturowa i praca w grupie, no to wszystko też są takie skille, które naprawdę można rozwinąć w takim jeszcze bardziej ekstremalnym niż lokalnym środowisku, no bo jesteśmy postawieni jakby w tym wymiarze po prostu pracy z drugim człowiekiem, a jeszcze w kontekście międzykulturowym, więc to na pewno jest bardzo, bardzo wzbogacające. Zanim skończymy, jeszcze żeby tutaj nie rozczarować niektórych, którzy chcieli posłuchać o Workawayu, to może jeszcze wspomnimy o Workawayu, bo to jest też super możliwość wyjazdu i robienia czegoś dobrego dla innych. Helena?
Tak, Workaway to jest wspaniała sprawa. Workaway, którego oferty można znaleźć na stronie workaway.info, z tego co pamiętam, będzie w padlecie po spotkaniu. Workaway to jest baza danych, baza możliwości wolontariatu zagranicznego, to znaczy znalezienia pracy, znalezienia możliwości wolontariatu gdzieś za granicą. Można to znaleźć, baza danych jest na całym świecie, to się nie ogranicza do Europy, to jest wszędzie. I można tam sobie znaleźć, gdzie chcę jechać, czym chcę się zajmować. To znaczy najczęściej to są prace typu praca w hostelu, praca na farmie, praca w jakiejś farmie ekologicznej albo w szkole z dziećmi. Różne to są rodzaje. Jeśli chodzi o koszty, jeśli chodzi o tak, jak to wygląda, to za moją pracę, która jest godzinowo zależna od tego, jak się dogadam z daną organizacją, z danym miejscem, to jest pomiędzy 20 a 30 godzin tygodniowo. Otrzymuję pełne zakwaterowanie, otrzymuję w wielu przypadkach, to jest tam wszystko napisane na danym projekcie, wyżywienie i w części coraz większej ilości projektów jeszcze dostaję dodatkowe takie kieszonkowe pieniądze, które mogę po prostu wykorzystać. Cenowo, żeby się zarejestrować na stronie, trzeba zapłacić 43 euro i to jest opłata roczna. żeby móc tam aplikować na różne projekty, ale to jest jedyna opłata, nic tam więcej nie ma. Jeśli mogę opowiedzieć, co widzicie na zdjęciach, to jest Szkocja, po prostu kraj, moja miłość, mój ulubiony kraj na całym świecie. To była praca w hostelu. Jak widzicie, nasz piękny hostel, tutaj recepcja i obok kuchnia, w której pracowaliśmy. Nie wrzuciłam zdjęcia z naszej sypialni, ale jak możecie sobie wyobrazić, to były bardzo hostelowe warunki, to znaczy cały staff, nas tam było około 10 osób, mieszkaliśmy w jednym pokoju na tych piętrowych łóżkach, co bardzo sprzyjało ogólnej integracji. Bajzel był tam straszny, ale chyba nikomu to nie przeszkadzało. To były osoby z bardzo, bardzo różnych krajów. Mieliśmy osoby z Hiszpanii, z Niemiec, ze Szwajcarii, z Portugalii, z Anglii. No po prostu mieszanka z różnych krajów. Pracowało się na recepcji, czyli przyjmowało gości, tam nowe rezerwacje i tak dalej. Ale czasu wolnego było mnóstwo. Miało się tam konkretny grafik na początku tygodnia i tak jak tu widzicie na dole środkowy, to był ja byłam tam w Szkocji od chyba początku lipca do końca września, czyli 3 miesiące, i to był czas, kiedy ja odkryłam piękno autostopu i odkryłam piękno podróżowania. Po prostu wszystkie weekendy lub tam w ciągu tygodnia, zależy kiedy miałam wolne dni, to było jeżdżenie po całej Szkocji, zwiedzanie jej od północy do południa, od wschodu do zachodu, wszystkie miejsca. Bardzo, bardzo polecam Workaway, można go zrobić na całym świecie i no jest to niesamowita taka możliwość poznania danej kultury, jeśli chodzi o mieszkanie w danym miejscu, bo tutaj naprawdę się czujesz, jakby się tam pracowało, jakby się było tą lokalną osobą, bo jestem, ja witam gości, jestem tą osobą, która no zna i mówi, no gdzie iść i tak dalej, a dzięki temu a mogę też zwiedzać i mogę zobaczyć nowe miejsca. Warunek powyżej 18 roku życia, to jest minimum. Górnego limitu wiekowego nie ma. My mieliśmy osoby, z którymi ja pracowałam, 18-letnie, mieliśmy osoby 30, 40, 60-letnie, które na coś takiego pojechały i zdecydowały, jadę na pół roku i po prostu rzucam wszystko, co robię, więc naprawdę mieszanka niesamowita.
Super, dzięki Helena za przybliżenie tego. Przeszliśmy dużo różnych programów, projektów. Myślę, że niektórym już też się to wszystko może trochę mylić. Nie martwcie się, to wszystko będzie w Padlecie. Możecie też do nas pisać, się pytać. Także to na pewno jeszcze gdzieś będziecie mogli mieć dostęp do tych wszystkich informacji i poczytać jeszcze więcej. Może tak, bo zbliża już się nam koniec, chciałam zadać Wam takie pytanie, trochę podsumowujące to, co już zaczynaliście dotykać wcześniej. Jak byście doradzili osobom, które jeszcze nie pojechały, skąd wiedzieć, że ten projekt, który znalazłam ofertę, to jest ten projekt dla mnie, ten projekt pierwszy? Jak zdecydować, że to jest ten moment, że ja już jadę?
Ja nie wiem. Powiem może tak. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak projekt idealny. To znaczy, jeśli ja nie jestem przekonana, żeby w ogóle jechać, to na pewno jeśli znajdę taki projekt, który teoretycznie jest idealny, bo i daty mi pasują, i temat mi pasuje, i miejsce fajne, to i tak sobie znajdę wymówkę, że to nie jest ten projekt. A jeśli już się tak zdecyduję, że tak powinnam jechać, to nawet jeśli interesuje mnie Hiszpania, a znajdę projekt w Estonii, to nagle zrozumiem, że to nie ma znaczenia. Więc powiedziałabym tak, projekty są różne. To nie jest tak, że każdy projekt będzie genialny. Czasem się zdarzy tak, że zakwaterowanie nie będzie mi odpowiadać, bo na przykład nie jestem przyzwyczajona do takiego dzielenia pokoju z kimś. Albo jedzenie nie będzie mi smakować, bo to jest inna kultura i nie jestem przyzwyczajona do tych smaków. Albo zajęcia nie będą dla mnie ciekawe, bo się okazuje, że to nie jest temat. Ale nieważne, który z tych elementów by może nie działał dla mnie osobiście, nigdy nie byłam na projekcie, z którego koniec końców nie byłabym zadowolona, że na niego pojechałam. Dlatego, że zawsze doświadczenie jest tak niesamowite i ludzie, których się spotyka, i to, że ja też przekraczam jakieś własne granice, czy wygody, czy komfortu, takiego, nie mówię o fizycznym, ale bardziej o takim mentalnym i tego, żeby przekroczyć własne oczekiwania, czy własne wyobrażenia tego, jak powinno być, a nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałam, to mi się wydaje, że to jest cenne. Więc odpowiadając, warto oczywiście szukać takiego projektu w miejscu, do którego chcę jechać. Oczywiście warto szukać tematu, który Cię interesuje, no bo ja nie pojadę na taki, który w ogóle mnie nie interesuje, ale myślę, że jeśli czujesz, że tak, może chcę spróbować, to na każdy, jaki się pojedzie, to nie bój się, że to nie będzie ten, bo to na pewno będzie ten.
Tak, to mam wrażenie, że teraz możemy wyjść na głębokie, filozoficzno-życiowe tematy, nie tylko jeśli chodzi o projekty, ale w życiu. Jak ja mogę podjąć pewną decyzję? Kiedyś mój przyjaciel, mentor, już obecnie świętej pamięci, powiedział mi, że znaczy on podsumował podejmowanie decyzji trzema pytaniami. Czy chcę coś zrobić? Czy mogę to zrobić? I te dwa oczywiście mogą się zamieniać, bo czasami nie jesteśmy w stanie, na zasadzie nie mogę. I zadał mi pytanie, a jakie jest trzecie? To ja oczywiście, czy to robię, albo co robię? On powiedział, nie ma trzeciego pytania, ty to robisz, po prostu. I tak samo w tym momencie z tymi wyjazdami. Możemy teraz rozmawiać, możecie słuchać 10 godzin o tym, jakie są one bardzo przyjemne, fantastyczne, jakie są możliwości, a ostatecznie stwierdzicie, że nie jedziecie. To też jest w porządku. To też jest w porządku, ale pamiętajmy, że mogę stwierdzić, to ja nie chcę wymarzonej pracy, to ja nie chcę wymarzonej osoby towarzyszącej, tak? Tutaj o partnerze, partnerce przez całe życie. Cały czas możemy być w tym strachu, lęku, czy to będzie ten moment. Skok wiary, jak to było poruszone w Spider-Verse, w moim ulubionym filmie.
Super, świetna złota myśl na koniec i jeszcze odniesienie kulturowe, więc wielkie dzięki. No mam nadzieję, że to zachęci, a przynajmniej sprawi, że zaczniecie się zastanawiać nad w ogóle jakimiś różnymi wyborami edukacyjnymi, może takimi alternatywnymi, może takimi, które są czasem trudne do podjęcia, ale owocują. Zbliżamy się do końca, więc ja bardzo, bardzo bym chciała podziękować gościom, że podzieliliście się tutaj z nami wszystkimi i osobistymi przeżyciami, i wiedzą na ten temat, i mam nadzieję, że to zasiało jakieś tam ziarno u paru przynajmniej osób. Nie martwcie się w ogóle o linki, o źródła informacji, bo to wszystko będzie w Padlecie, który zaraz wyświetlę link do tego. I będzie ten link jeszcze w opisie na YouTubie i będzie ten link na naszym Facebooku, na mapie karier, więc to będzie wszystko dostępne. Możecie tam zajrzeć, poklikać, pooglądać innych ludzi, którym to życie się zmieniło tak samo, więc przekonacie się, że to nie tylko my tak mówimy. A jeśli już tak gwoli zupełnie zakończenie, jeśli spotkanie Wam się podobało, lub nie, bądź chcecie się podzielić z nami jakąkolwiek opinią na ten temat, to na dole też w opisie na YouTubie i też na czacie będziecie mieli link do krótkiej ankiety anonimowej, w której możecie nam powiedzieć, w której możecie podzielić się swoim feedbackiem na ten temat. Na sam koniec, zanim jeszcze oddam głos, żebyście się pożegnali, na sam koniec jeszcze chcę powiedzieć, że to nie koniec zawodowych streamów w tym roku szkolnym, bo jeszcze będziemy mieli dwa spotkania na temat zupełnie inny, ponieważ będzie to energia jądrowa, fizyka jądrowa, ochrona radiologiczna, więc dla wszystkich zainteresowanych tym tematem koniecznie wpadajcie, możecie wejść na naszą stronę zawodowy stream i tam się wszystkiego dowiecie, ale tak samo jak zasubskrybujecie ten kanał na dole i jeszcze lepiej jak dacie nam lajka, to będziecie mieli powiadomienia automatyczne, że się spotykamy na żywo z przedstawicielami tej branży.
Już macie pierwszego widza, mówiąc o sobie.
Więc podążajcie za Michałem i serdecznie Was zapraszamy. Ja Wam bardzo dziękuję za ten wieczór i Wam i gościom również.
Również dziękuję. I powiem do zobaczenia.